Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.
Marzena Bakowska, wspólne czytanie z Radiem Gdańsk. Dziś spotykamy się z debiutantką na polu literackim, z panią Natalią Fiedorczuk. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Jak pokochać centra handlowe? Nieco przewrotny tytuł, ale dla mnie ta książka to jest jakby książka manifest pewnego pokolenia młodych Polek matek.
No to jest taki duży komplement dosyć. Manifest pokolenia to wiąże się z jakąś dużą odpowiedzialnością, bo na pewno myślę, że wiele młodych Polek i matek odsądziłoby mnie od czci i wiary, gdybym się w ten sposób posłużyła, czy wydawca tego rodzaju tekstem promocyjnym, bo ja domyślam się, że nie jest to głos
wszystkich.
Także to jakby ja się to tak odżegnuję od takich, ale tak usłyszałam jedną taką opinię od dziennikarza. Natomiast tak, jakby książka jest, w pierwszej warstwie jest absolutnie tak, jest o macierzyństwie, natomiast...
Nie o polskim macierzyństwie.
Polskim macierzyństwie.
We współczesnej Polsce.
Tak, jest o Polsce, ale tak naprawdę jest o kryzysie i o tym, w jaki sposób we współczesnej Polsce, ale też we współczesnym zachodnim świecie, bo jesteśmy może jedną nogą, ale żyjemy w świecie zachodnim, w tym pierwszym świecie. W jaki sposób radzimy sobie ogólnie z kryzysem? Niekoniecznie z kryzysem związanym z urodzeniem pierwszego dziecka, ale z kryzysem przemiany ogólnie. I gdzieś to mi przyświecało, żeby tej narracji, która jest narracją macierzyńską, która raz, że też bardzo często nie jest dopuszczana do głosu, bo to jest taka sfera życia, w której przywykliśmy do pewnych specyficznych sformułowań i do pewnej niszowości tego w ogóle wydarzenia, chociaż jest to wydarzenie tak powszechne w ogóle w życiu i niezależnie czy współczesnym, czy niewspółczesnym, pojawienie się dziecka. Natomiast to w jakimś sposób jest to opowiadane w popkulturze i w kulturze, no jest to rzadko kiedy ciekawy temat literacki. Więc ja chciałam mówić o zmianie poprzez właśnie pokazanie obrazu matki.
No nie jest to obraz matki, nazwijmy to jak z reklamy z lat 50., która ma rumiane, piękne dzieci i podaje na stół sernik świeżo upieczony i czeka radośnie na męża, ale zawarte są problemy, z którymi spotyka się młoda, współczesna matka w Polsce. Mhm. Jakie to są problemy?
Może się zacząć na etapie ciąży, wtedy, kiedy ta ciąża jest widoczna, albo kiedy nie jest widoczna, jest jakby wyłącznie w sferze deklarowania się, jestem w ciąży, albo na przykład... Jest tam, nie wiem, wpis na Facebooku, ktoś postuje zdjęcie z USG albo dwie kreski na teście. Ale kiedy w przestrzeni publicznej pojawia się kobieta w ciąży, można zauważyć takie zjawisko, coś nad czym ja się nigdy wcześniej nie zastanawiałam, dopóki sama nie miałam dzieci, że natychmiast kobieta w ciąży jest traktowana jako takie opakowanie dla tego dziecka, dla tego potencjalnego dziecka, które się pojawi. Na przykład jej brzuch jest od razu dotykany. O, jesteś w ciąży, o, jakiś śliczny brzuszek. Pac, łapka, ląduje na brzuchu. Czy na przykład w sytuacji, w której kobieta, która nie jest w ciąży, czyjaś ręka wędruje na jej brzuchu, bądź na piersi, bądź na pośladku, czy jest to sytuacja społecznie akceptowana? Nie jest. Ponieważ jest coś takiego w tym, że jest to kobieta oczekująca dziecka, że jak w tym powiedzeniu, wszystkie dzieci nasze są, chcemy nawet to dziecko, którego jeszcze nie widać, jakoś tak...
Już zaadoptować, tak, i zaanektować.
Natomiast ta kobieta jakby troszeczkę traci widzialność, traci kontury, przestaje być jakby postrzegana jako odrębna jednostka, tylko jako jakiś taki... No trochę inkubator, oczywiście ja przesadzam tutaj, natomiast moja książka też jest trochę oparta na przesadzie i jest to jakiś tam celowy zabieg, ale też przerysowanie tego i w jaki sposób jakieś takie drobne jakieś takie nawet językowe akcenty rozkładane na dyscyplinowanie tej matki bądź przyszłej matki właśnie takie. A czy ty na przykład musisz to jeść? To chyba nie jest dla ciebie zbyt zdrowe.
Albo oczywiście, powinnaś więcej jeść?
Tak, tak. Teraz musisz jeść za dwoje, dla dwojga, a chodzisz na fitness dla kobiet w ciąży, a czy nie chodzisz? A Boże, chodzisz na siłownię, na pewno, kurczę, zrobisz krzywdę temu dziecku. I takie dyscyplinowanie matki...
Lepszy byłby basen
i pływanie na plecach. Takie dyscyplinowanie matki przez taki szantaż, że jeżeli nie będzie postępowała według jakichś tam reguł, które nieraz w ogóle są ze sobą sprzeczne, absolutnie nie są jasno powiedziane. W jednym podręczniku jest napisane to, lekarz, ginekolog mówi jeszcze co innego, koleżanki mówią co innego, a teściowa mówi jeszcze co innego. To jest taki element sprawowania kontroli nad tym, czy ta matka właśnie prawidłowo wychowuje. Wszyscy się znamy na wychowaniu dzieci, więc nawet na etapie, kiedy to dziecko jest w macicy, to doskonale wiemy, jakie rady dawać takiej matce.
I to jest chyba szok dla młodej kobiety, która do tej pory była bytem samodzielnym, takim dążącym cały czas do realizacji, do samorealizacji.
Zwłaszcza dla takiej kobiety, jak ta bohaterka mojej książki, która jest właśnie gdzieś tam takim... takim typem z dużego miasta, który gdzieś tam na śmieciówce próbuje się przebić, jest absolutnie wyrwana z korzeniami z jakiegoś tam swojego środowiska pochodzenia, bo też w książce nie pojawiają się żadni bliscy, żadna mama, żadna teściowa. No to jest częsta sytuacja, kiedy na przykład
ktoś pojechał do pracy do innego miasta, po prostu, do większego miasta.
Mhm. Nie ma tej takiej rodziny dalszej, która gdzieś tam może wspierać, tworzyć jakąś sieć. No jest to absolutnie też sytuacja literacko przegięta, bo aż takiej samotności często nie doświadczamy. Mamy koleżanki, przyjaciółki i rodzinę. Natomiast no tutaj no jest to...
Był to zabieg literacki.
Jakby dla pewnych celów. No i oczywiście pojawia się dziecko, dochodzi do akcji porodowej. Dziecko pojawia się na świecie. No to w jaki sposób się pojawi na tym świecie jest również w jakiś tam sposób mówione, jak jest najlepiej, jak jest gorzej, a jak jest wygodniej.
Wszystkie akcje rodzić po ludzku nauczyły kobiety, że powinno się naturalnie, najlepiej w wodzie. I one też są jakby opatrzone tym schematem porodu.
Tak, tak. I zwłaszcza jeżeli coś nie tak, dzieje się coś nie tak, ponieważ mimo wszystko mamy tutaj czynienia z procesem, po prostu z naturą, z czymś, nad czym do końca nie mamy kontroli. To na przykład jest też tematyka, którą poruszyła w swojej książce Justyna Bargielska w książce Obsoletki, genialnej, o utracie ciąży, o poronieniu, która po prostu ten temat otwiera w ogóle gdzieś tam, wyprowadza z takich rozmów kuchennych, bo na przykład temat utraty ciąży, temat poronienia pojawia się w rozmowach między kobietami bardzo często i często któraś kobieta, która pierwsza mówi, no poroniłam, automatycznie otwiera się lawina podobnych wyznań koleżanek, przyjaciółka, ale to cały czas nie wychodziło do momentu ukazania się książki Justyny Bargielskiej poza taką strefę kuchenną.
Poza tym ona ten problem podniosła do jednak literackiego problemu i zostało to od razu dostrzeżone przez krytyków literackich, nawet przez Nagrodę Literacką Gdynia, gdzie została nominowana, a później została laureatką, nawet dwukrotnie.
Tak, na przykładzie tej tematyki poronienia jest właśnie też ten problem tego, że kobieta zmaga się ze stratą, która jest jakby absolutnie jakaś taka, jest taką konfrontacją ze śmiercią pierwszą tak naprawdę. Plus jeszcze dochodzi do tego, oczywiście ja upraszczam, nie wiem, poczucie winy, poczucie takiego niespełnienia, że nie dałam rady donosić tej ciąży, nie dałam rady zostać matką wtedy, kiedy chciałam, bo potrzeba zostania matką jest też tak naprawdę ogromna i racjonalna nieraz, jakby ciężko to sobie racjonalnie wytłumaczyć, chce się mieć dzieci. Kwestia tego, że na przykład dochodzi do przedwczesnego porodu, że kobiety nie są w stanie donosić ciąży do końca z jakichś tam fizjologicznych powodów, to też jest często przyczynek do tego, że na przykład pojawia się depresja poporodowa, ponieważ z dzieckiem są kłopoty zdrowotne, które gdzieś tam w konsekwencji ciągnąć się mogą latami i to też jest jakiś taki powód do tego, że kobieta się obwinia. Tak jak ta bohaterka obwinia się gdzieś tam do końca, nie jest zadowolona z faktu, że urodziła przez cesarskie cięcie, bo przecież to też jest jakieś tam wygodne wyjście. Akurat wcale nie jest wygodne wyjście. Ja też miałam cesarskie cięcie, wcale nie jest super wygodnie parę tygodni po tej cesarce dochodzić do siebie, no ale o tym się tak do końca nie mówi. Na przykład dlaczego kobiety wybierają cesarskie cięcie? Ze strachu, no też jak gdyby, no to w jaki sposób rodząca kobieta jest traktowana. To też jest gdzieś ten element tego dyscyplinowania. Gdzieś tam takie opowieści koleżanek z porodówek, no to nieraz potrafią przewalić ogień skórkę, więc ja w ciąży mówiłam, nie opowiadaj, nie chcę o tym opowiadać, dopóki sama tego nie doświadczyłam, że gdzieś tam przestaję być Natalią, przestaję być panią Natalią, pacjentką, tylko zaczynam być mama szybciej. I gdzieś taki mit pomiędzy takim martyrologicznym traktowaniem
Matka
tego,
Polka,
że kobieta musi cierpieć,
a
taką infantylizacją wszystkich takich przeżyć kobiety związanych z jej fizjologią, z fizjologią tego rozrodu, pojawienia się na świecie dziecka, cały czas oscylujemy na tej osi właśnie, między czymś bardzo infantylnym, takim jak ten bobas różowiutki, a czymś takim, że musisz się poświęcić, prawda? I to jest gdzieś ten, ja to identyfikuję jako ten taki polski dyskurs, ale on wcale niekoniecznie jest polski, bo ja też jak gdyby też pisząc tą książkę gdzieś próbowałam się zorientować, jak to wygląda w innych krajach i jakieś fora anglojęzyczne, amerykańskie pokazują, że to jest też problem takiej kultury zachodniej, gdzie dochodzi do takiej indywidualizacji rodzicielstwa, że przestaje to być sprawą publiczną na tyle, że na przykład państwo i społeczeństwo czuje się naprawdę odpowiedzialne za kogoś, kto jest w tym takim słabszym momencie, bo właśnie urodził dziecko, albo rodzina, w której właśnie pojawiło się małe dziecko. To jest taki bardzo kruchy moment. Też starałam się to pokazać. W społeczeństwach zachodnich jest to niezwykle zindywidualizowane i to jest twoja sprawa, to jest sprawa twojego domu. Gdzieś może w takich bardziej tradycyjnych społecznościach. Ja na przykład też mam kontakt z osobami z Białorusi, z Ukrainy i z tych wschodnich krajów, z bloku wschodniego. Tam na przykład oczywiste jest to, że przy wychowaniu małego dziecka, przy opiece nad małym dzieckiem, zawsze ta babcia pomaga. To jest oczywiście tradycjonalistyczne bardzo podejście, natomiast jest to oczywiste i bezdyskusyjne. Tutaj Już te układy zupełnie się negocjuje.
To ty jesteś odpowiedzialna za wynajęcie opiekunki.
Tak.
Nie wiem,
opłacenie żłobka.
Czasami ten okres poporodowy trwa kilka tygodni. Kilka tygodni, a nie miesięcy. Więc...
W Stanach to trwa dokładnie 6 tygodni, plus jeszcze absolutnie jest niepłatne i ryzyko, że kobieta w tym czasie zostanie zwolniona, jest ogromne. Nie ma żadnej ochrony. Kobieta po połogu od razu wraca do pracy, jeżeli chce zachować stanowisko. Także te pokłosie tego zepchnięcia w sferę prywatną, wyłącznie rodzicielstwa, co też jest jakimś tam takim być może zabiegiem politycznym, zabiegiem ideologicznym, gdzieś związanym z pewnego rodzaju doktryną też rynkową, która na przykład otwiera cały sektor usług, które są płatne dla tych dzieci i rodzin, które mają małe dzieci. No na przykład w Stanach Zjednoczonych koszt miesięczny żłobka, który jest dobry i którym można zostawić to takie paromiesięczne dziecko, jest prawie tak wysoki jak koszt studiów na dobrej uczelni. Także proszę sobie wyobrazić, że ja tu narzekam, że na przykład 1000 złotych miesięcznie płacę za prywatne przedszkole, bo moje dziecko się nie dostało do państwowego. Natomiast tam płaciłabym równowartość 5000 złotych, ponieważ mieszkam w takim rejonie, że gdzie tych żłobków jest mało, a muszę wrócić do pracy, bo ją stracę, bo nie mam gwarancji, że dostanę zatrudnienie kiedy indziej. Także gdzieś w tej książce, jeżeli chodzi o taki background i obserwacji takich bardziej może publicystycznych czy socjologicznych, to gdzieś chcę pokazać, do czego może prowadzić taka indywidualizacja tego rodzicielstwa i tej sfery. I to takie zamiatanie nogą do tego, tak, to jest twoja sprawa, po co ty o tym opowiadasz, po co w ogóle? I gdzieś bardzo mi brakowało, że tych głosów jest tak mało.
Dlatego właśnie nazwałam tą książkę manifestem, ale może rzeczywiście nie manifest, bo to by było zbyt duże ogólnienie, ale taka książka protest. Protest na to, że nie zgadzam się, żeby tak było. Zobaczcie mnie jako matkę. To nie jest antyreklama macierzyństwa, bo tak można odnieść w pierwszym wrażeniu, czytając tą książkę, że tak dużo problemów jest związanych z macierzyństwem, ale to jest właśnie taki głos w dyskusji. Tak mam takie wrażenie.
Być może jest to głos w dyskusji, być może...
Albo może rozpoczęcie dyskusji.
Może tak, jakby zauważyłam, że to może być pretekst do rozmowy i pretekst do dyskusji. Jeżeli chodzi o jakiś taki protest, to jakby tak mogę się z tym identyfikować, ponieważ ja mam taką duszę buntowniczą, mimo już wieku takiego, którym już bardziej wypada być pogodzonym z rzeczywistością. Jakby mi się trudno pogodzić z rzeczywistością i też taki moment pojawienia się na świecie moich dzieci, co też jakby w książce tej bohaterce tak trochę sprzedaje, to jest taki moment, w którym zaczynam się uważniej rozglądać w takim najbliższym otoczeniu, które jest trochę inne od tego otoczenia, które towarzyszy nam do momentu, zanim te dzieci się pojawią. No, zanim pojawią się dzieci, to tak, idziemy na studia, albo nie idziemy, albo idziemy do pracy. Mamy tą drogę z pracy i do pracy obcykaną, czasami ją zmieniamy, czasami jedziemy rowerem, czasami samochodem, zachodzimy zawsze do tego samego sklepu, spędzamy sobie czas po południu wolny z bliską osobą.
Mamy ulubione książki, ulubione kino.
Tak. I jakoś ta przestrzeń wygląda zupełnie inaczej. Natomiast właśnie matka na urlopie macierzyńskim albo po prostu z dzieckiem w domu, ona przede wszystkim jest ograniczona barierami architektonicznymi. Bardzo często z jakichś takich osiedli, zwłaszcza na przykład nowych osiedli, które powstają gdzieś na peryferiach miast, gdzie sprzedaje się mieszkanie w programie Mieszkanie dla Młodych. Brakuje infrastruktury i takich miejsc.
Nawet na spacer.
Tak, nawet na spacer. Gdzieś tam idzie się wzdłuż pola buraków. Ja też pracuję na jednym z takich osiedli w Warszawie, w Centrum Kultury i widuję tam właśnie matki, które gdzieś w wietrze pchają te wózki do jedynego parku w okolicy i idą poboczem, bo na przykład nie ma chodnika. I gdzieś te nasze kroki jako tych matek z wózkami, ale też jako ojców, bo ojcowie też oczywiście wychodzą na spacery, są bardzo ograniczone do takiego najbliższego otoczenia i zaczynamy zwracać na to bardzo mocną uwagę i ta bohaterka też to robi. Co się zalicza do tego najbliższego otoczenia? Właśnie ten chodnik, właśnie ta bariera schodów przy wejściu do tramwaju. Centrum handlowe, które się nagle okazuje najbardziej przyjaznym miejscem dla młodej matki, bo dobra, jak już jakoś tam dostanę tym tramwajem albo samochodem, no to już tam jestem, bo tam jest tak, tam są schody ruchome, tam jest winne, tam jest pokój do karmienia, tam można się napić kawy, nie trzeba nigdzie włazić po żadnych schodach, przepchać wózka przez wąskie wejście drzwiowe do warzywniaka, jeżeli chcemy zrobić zakupy.
Mogę wejść z wózkiem także tak, do tego warzywniaka.
Mogę wejść z wózkiem, to dziecko jest temperatura taka ani za ciepła, ani za zimna i można jakoś wytrzymać. Oczywiście gdzieś tam też się te matki dyscyplinują, które chodzą po centrach handlowych, że zabierają małe dzieci, bo tam bakterie, zarazki przecież mogą to dziecko zmieść z powierzchni ziemi. Natomiast to też jest ten kolejny element inwentarza tego dyscyplinowania. Matka właśnie musi obierać określone ścieżki i w określony sposób to dziecko chować, takie małe, zwłaszcza, że właśnie te parę godzin chodzenia dziennie po parku, czy deszcz, czy śnieg, bo przecież musi zahartować. jeżeli zakupy, to tylko w lokalnym warzywniaku albo na targu, żeby kupić te ekowarzywa najzdrowsze i od sprawdzonego sprzedawcy. Jakby wszystko się musi kręcić wokół potrzeb tego dziecka. Akurat potrzeba pójścia do centrum handlowego, ona niekoniecznie wiąże się z potrzebami dziecka, tylko z jakąś taką próbą
normalności.
Normalności, gdzieś tam spotkanie się w jakiejś takiej przestrzeni społecznej, która jest bezpieczna dla tej matki, która niekoniecznie aż tak bardzo angażuje w taki kontakt, na przykład jak pójście, nie wiem, do klubu mam, czy do jakiegoś miejsca, gdzie spotyka się inne matki i wchodzi się w taką bezpośrednią konfrontację. Także często centrum handlowe jest, jakby z rozmów z moimi koleżankami, pamiętam takie, jakby to było też inspiracją dla samego tytułu i dlatego, żeby...
Jak pokochać centra
tak,
handlowe.
Tak, jak pokochać centra handlowe. Właśnie wspomnienie pierwszej wycieczki jednej z moich koleżanek mówi, słuchaj, jak urodziłam mojego syna, on miał tam 2 tygodnie, ja tam przez 2 tygodnie walczyłam o karmienie piersią, nie wychodziłam z domu, cały czas to dziecko przy piersi i w końcu jakoś się udało i on zasnął. Wiedziałam, że on zaśnie na dłużej, bo się najadł naprawdę mocno, mąż z nim został. I pierwsze, co zrobiłam, to jechałam do Tesco całodobowego i chodziłam przez 1,5 godziny. To było wspaniałe. I jakieś takie to doświadczenie.
Jak wycieczka na wieżę Eiffla.
Coś jak wycieczka po prostu taka zaplanowana. No to jest takie miejsce, gdzie można pojechać o każdej porze dnia. Na przykład całodobowy supermarket, gdzie po prostu jest jakieś życie, jest jakieś światło, jest coś, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, coś, co jest częścią naszej kultury, gdzie można spotkać ludzi, można napić się kawy. Mimo, że jest to cały czas taka przestrzeń wstydliwa, zwłaszcza gdzieś tam w takich kręgach.
No nie chodzi się do hipermarketu, tak, no przecież
no tak, no chodzi się
kupujemy tylko warzywa właśnie na targu. Tak.
I chodzi się na odczyty właśnie jakichś filozofów, czyta się Heideggera, wcale się nie czyta kryminałów. No to jest takie trochę zakłamywanie rzeczywistości, bo żyjemy wszyscy w popkulturze. Ona się bardzo ściera z taką kulturą, którą chcielibyśmy uważać za wysoką i gdzieś tam ludzie, którzy mają takie aspiracje, że chcą żyć na przykład gdzieś tam z uwzględnieniem najnowszych trendów, ale to cały czas są trendy, tak samo jak jest ten trend minimalistyczny, że nie kupujmy, prawda, bo trzeba żyć odpowiedzialnie i sustainability, planeta.
Albo mamy tylko 100 przedmiotów w domu.
Tak, myślę, że to jest bardzo, myślę, 100 przedmiotów w domu to jest w skrzynce takiego mojego syna na zabawki, to już myślę, że już byśmy wyczerpali limit, zwłaszcza ludzie z dziećmi, to jest do wykonania. Bardzo sobie to cenię, bo ja nie znoszę sprzątać, więc chciałam do czegoś takiego dążyć, natomiast uważam, że to absolutnie niemożliwe na tym etapie. Natomiast to cały czas się poruszamy w kategorii lifestyle'u i tak naprawdę to, że ktoś potępia centra handlowe to, i gdzieś tam wybiera jakiś inny styl, że cały czas się poruszamy w kategorii lifestyle'u. To nie jest taki... To jest też taki moment takiego, gdzie próbujemy jakiś sens nadać naszym czynom i naszej pracy, naszej codzienności, który gdzieś tam wykracza poza takie naprawdę przyziemne rzeczy. Odnaleźć jakąś duchowość, jakiś punkt zaczepienia, gdzie po prostu często nie ma na to absolutnie czasu, więc wybieramy też takie jak gdyby recepty instant, takie zupki w proszku trochę, jeżeli chodzi o taki rozwój osobisty, rozwój duchowy, no tak, jedziemy na warsztaty z rozwoju osobistego, warsztaty z jogą, kuchnią 5 przemian i jeszcze z psychologią procesu, bo to też są często takie kombosy. Tak. Ja gdzieś też tego tematu dotykam w książce i gdzieś właśnie w momencie, kiedy wszystko się wali, kiedy cały ten świat trzeba zbudować na nowo i odnaleźć siebie jako osoba, która ma dziecko, która nagle jest odpowiedzialna za coś i której potrzeby są gdzieś zepchnięte na dalszy plan, gdzie słyszy się od kilkunastu lat wolnej Polski, że realizuj siebie, jesteś kowalem własnego losu, wszystko możesz. A tu nagle nie dość, że praktycznie niczego nie możesz, bo
tak,
dziecko...
Nie masz pieniędzy, nie masz czasu, tak. Nie masz możliwości.
Jak się w tym wszystkim odnaleźć? No to jest też, można sobie lizać ten cukierek przez papierek, przez szybkę w tym centrum handlowym też. To też jest może sposób, jeżeli to prowadzi do jakiejś tam refleksji, do takiego kryzysu, który gdzieś tam, na bazie którego można coś zbudować. I oczywiście ja tego w książce nie chcę tu spoilerować tym słuchaczom, którzy nie przeczytali tego. Ale ja nie podaję gotowej recepty na to, jak się o tym odnaleźć.
Nie. Recept gotowych nie ma. To jest właśnie tak, jak powiedziałam, raczej... diagnoza pewna, taka dosyć ostra. We mnie na przykład narastał w pewnym momencie bunt, kiedy czytałam tą książkę, że dlaczego jest tak strasznie ciężko, dlaczego jest tak strasznie smutno. Ja rozumiem, że Matka Polka to jest jakiś schemat, ale z drugiej strony, dlaczego aż tak strasznie ciężko jest?
Ja też tak chciałam, to z takiej przykory myślę trochę. Jak już jakby zasiadłam do pisania tej bohaterki i jak gdyby ja jako matka, jako osoba gdzieś tam w swoim życiu prywatnym, jedna taka charakterystyczna rzecz jakby u siebie zdiagnozowałam, jeżeli chodzi o moje rodzicielstwo. Rodzicielstwo przebywanie z małym dzieckiem zwłaszcza, to jest taki nieustanny melanż stanów ekstremalnych. I są takie chwile niesamowitego uniesienia i takiego szczęścia po prostu, które... O Boże, Jezus Maria, jest tak wspaniale, te dzieci są cudowne, po prostu...
Moje życie ma sens.
Moje życie ma sens, one po prostu na przykład... Jest jakaś nowa umiejętność się pojawia u tego dziecka, bo dziecko przynosi laurkę i to są takie chwile, kiedy po prostu jest tak dobrze, że mam ochotę, chcę właśnie teraz umrzeć, bo jest wspaniale. I są takie momenty, kiedy po prostu jest strasznie. I wiem, że z moich doświadczeń, ale też z doświadczeń rozmów z matkami, też z ojcami, że z tymi trudnymi doświadczeniami jest ciężko sobie poradzić, ponieważ do tego dochodzi takie właśnie poczucie winy. Nie mam prawa tak się czuć. To dziecko jest wyczekane, planowane. Przecież tego chciałam, prawda? Więc w tej książce ja po prostu próbuję skonfrontować czytelnika z tymi stanami ekstremalnymi i też troszeczkę sprawić, żeby się źle poczuł i żeby zobaczył, że to
jest... We mnie pani tak sprawiła.
Także to być może też jest przekora i jakaś taka próba. Z drugiej strony ja na przykład dostaję listy po prostu od kobiet, które i też mężczyzn, którzy przeczytali tę książkę, którzy mówią, to jest o mnie, nie? I to mnie też tak troszeczkę...
Ta Lucyna Nowak, ta bohaterka książki jest po prostu takim everymanem, tak
jest
nazwijmy.
Everymanem, natomiast myślę sobie, Boże, jeżeli ktoś tak rzeczywiście się czuje, że to jest o nim, albo jest w takim stanie, że rzeczywiście musi być bardzo, bardzo samotny.
I tak naprawdę powinien dostać natychmiastową jakąś pomoc od rodziny, nie wiem, przyjaciół, psychologa.
Być może, niezrozumiany, może jeszcze nie doszedł do tego etapu, żeby o tą pomoc poprosić. I jeżeli to ma tak zadziałać... Właśnie u kogoś, kto czuje, kurczę, to jest o mnie, co ja mogę zrobić? Jeżeli to ma tak zadziałać, że ktoś, myślę sobie, kurczę, dam sobie prawo tego, że ktoś mi pomógł, to myślę, że fajnie. No.
Osiągnęłaby pani jakiś taki może wewnętrzny cel tej książki?
Może tak. Natomiast jakby uważam, że moje prawo jako osoby, która pisze, to ja mogę po prostu... z emocjami czytelników robić, co chcę. Troszkę.
Z tych różnych problemów, które pani dotyka w tej książce, jest także problem ciała. Niezadowolenia z tego, jak ono wygląda po porodzie. Jak młoda, piękna kobieta, która jest atrakcyjną, emanującą seksapilem kobietą, nagle zamienia się w kogoś, kogo ona nie akceptuje do końca. A ponieważ jest audycja, przypomnę, wspólne czytanie z Radiem Gdańsk, chciałabym poprosić panią o przeczytanie fragmentu książki. To jest krótki rozdział, który opowiada właśnie o tym problemie. Przypomnę, że naszym gościem jest Natalia Fiodorczuk, autorka książki Jak pokochać centra handlowe.
O czapce zasłaniającej całe ciało. Kiedy w domu znajduje się dwójka bardzo małych dzieci, przestrzeni na smutne rozważania zostaje bardzo niewiele. Pozostaje nieduży komin czasowy, coś w rodzaju darmowych minut, kiedy jedno śpi, a drugie zajęte jest psuciem zegarka, rozrzucaniem klocków, bezskutecznym domaganiem się dostępu do bajek o Bolku i Lolku. W tego rodzaju czasowych wyrwach, trwających od kilkunastu sekund do kilkudziesięciu minut, ciężko jest się skupić. To nie są nawet minuty należące do mnie, tylko obowiązkowe przerwy w pełnym wymiarze czasu pracy. Papieros, kawa, słodycze, media społecznościowe, bezmyślne stukanie w telefon. Sytuacje, w których z równania zostają wyjęte dwie niewiadome, dwoje dzieci, cudowni i straszni strażnicy własnych dumnych i nienaruszalnych małych jestestw, są rzadkie i pełne czyhających niebezpieczeństw. Na przykład babcia zabiera wózek wypełniony córką na spacer, a starszy syn jest w przedszkolu. Teoretycznie godzina, czas mamusi. Zwlekam z pójściem pod prysznic, który tym razem może być niespieszny i dłuższy niż kwadrans. Nie zamykają mi się oczy pod gorącym strumieniem wody, jak dzieje się to wieczorem. Wychodzę umyta, rzeźka, gotowa. Listopadowe, zimne, lecz dziarskie światło wdziera się do dużego pokoju, oświetlając mój prawy bok. Jestem niekompletnie ubrana, ale rozebrana na tyle, by dostrzec to, na co nie chciałam patrzeć przez ostatnie tygodnie, kiedy kompulsywnie sięgałam po czekoladkę czy dziesiąty pierniczek z Biedronki. Dziwny kostium, postawnej pulchności, nie jakiejś tam dziecięco-nastoletniej, jędrnej i pełnej nadziei. Stanik wyrzynający się w plecy, ledwie podtrzymujący obwity falujący biust. Faluje też epicentrum kompleksów, geometryczny środek ciała, brzuch, biodra, uda. Potężne ramiona umięśnione, ale też z cienką warstwą lekko zwiotczałej tkanki tłuszczowej, pasujące do tego duże misiowate ręce. Zupełnie niepasujące do tego zdumione i wystraszone oczy w pierwszej siatce zmarszczek, podkrążone. Obrzękła twarz, podmalowana szarą akwarelą. Niesamowite, jak dużo postawnego i stanowczego miejsca zajmuje to ciało. Pozostaje w kontraście do poczucia znikania, które towarzyszy mi od pierwszej ciąży. Przestaje się fizycznie czuć, przestaje identyfikować zmęczenie, głód. Mogę nie jeść przez cały dzień, potem zjeść nagle bardzo dużo bez poczucia sytości czy satysfakcji. Na stojąco, chowając się za drzwiami lodówki. Odkrywam system jedzenia na stojąco, bez talerza, bez sztućców, bez nakrycia i odgrzania. To przecież nie jedzenie. O takim jedzeniu nie piszą w magazynach kulinarnych. Takie jedzenie nie istnieje jako posiłek, a jednak zasila ciało znaczną ilością kalorii. Zaczynam rozumieć moją babcię, która nigdy nie lubiła zasiadać do wspólnego stołu. Krzątała się zrzędząc, zbierając talerze, podtykając pod nos półmiski i wazy z zupą. Któregoś razu nakryłam ją, jak ukradkiem wpycha do ust prawie cały trójkąt śmietanowca, najlepszego ciasta na świecie. Widząc mnie, pięcioletnią w drzwiach kuchni, rzuciła mi tylko przestraszone spojrzenie. Tak inne od jej hardego, gdarliwego tonu, którym od rana do wieczora terroryzowała dziadka. Stoję schowana za lodówką, z ustami pełnymi czekolady. Wciąż wydaje mi się jednak, że kurczę się i zasuszam. Jest natomiast wręcz przeciwnie, jest mnie bardzo dużo. To okropnie zawstydzające. Chciałabym być koścista i pokurczona, malutka, tak niewielka i nieważna, jak nieważna przed samą sobą się czuję. Bo przecież od ciała się zaczyna. Ciało stanowi reprezentację myśli i emocji, które nieumocowane dryfują pod sufitem, pod koronami drzew i pod daszkami zabudowań gospodarczych. Brak ciała jest antynamacalny. Mając ciało, należy się na coś zdecydować, należy zadeklarować się, poczuć obecność. Po konfrontacji z bezlitosnym odbiciem w zwierciadełku ściennym staniej sieciówki meblowej, znów naciąganie na to obce ciało spodni, bluzki, majtek zaczyna sprawiać mi fizyczny ból. Na idiotyczną, krótką i bezpłciową fryzurę naciągam czapkę nad same oczy. Chciałabym takiej czapki, która zasłoni całe to ciało. Znów będę wstydzić się i garbić, wychodząc do ludzi, co jakiś czas przypominając sobie miażdżący widok w lustrze. Zapomniane ciało daje o sobie znać, grozi, pomstuje, przekupuje. Mami idiotycznymi obietnicami, że jeśli tylko przez 3 dni nie wezmę nic do ust, spotka mnie nagroda, poczuję się lżej. Będę mniejsza, naciągnę spodnie bez nerwowego drapania ud i niemal cudzych, postarzałych przedwcześnie pośladków. Zniknę pod zwojami za dużych ubrań, stanę się nim tylko ubraniem, duchem, zapomnę o sobie naprawdę i dostanę tego niepowtarzalny, materialny dowód.
To był fragment właśnie pokazujący kobietę po porodzie i jej podejście do jej ciała.
Ta relacja z ciałem w przypadku kobiet, ona ma bardzo, bardzo wiele wymiarów i taki wymiar socjologiczny, popkulturowy, to w jaki sposób jest traktowane ciało kobiety, że ono jest źródłem przyjemności niekoniecznie tylko dla kobiety, ale też dla tego obserwującego, czy dla kogoś, kto korzysta z tego ciała, dla partnera, dla partnerki. To jest jedna rzecz. Druga to jest, ciało też jest przedmiotem kontroli i na pewno łatwiej jest kontrolować ciało, które znamy, nie wycieka żadnymi niekontrolowanymi płynami, które nie służy jeszcze czemuś innemu poza naszym własnym celem.
Ciało matki
ciało
służy.
Ciało matki służy.
Nie tylko jako pokarm, ale także tak. Jako poduszka niemalże, tak?
Tak, jako poduszka, jako taki, jakaś ścianka wspinaczkowa. Jest to taki obiekt, taki kościół, jakaś...
Ostoja dla dziecka.
Ostoja dla tego dziecka, taka po prostu skała. I to jakby nabiera zupełnie innego wymiaru. To nie jest potrzeba, nie wiem, wizualnego wpasowania się w jakiś, nie wiem, czy kanon urody. Nie ma już powrotu tak naprawdę do tego, wyłącznie tego takiego użytkowo-wizualnego traktowania ciała przez kobietę. I jakby ta rewolucja w tym obszarze jest trudna do przeżycia, też jakby jako jeden z aspektów tej przemiany. Trochę tak jak stan chorobowy, w którym nasze ciało po prostu odmawia posłuszeństwa. Całe nasze siły witalne są skierowane w stronę na przykład walki z chorobą, walki z wirusem, walki z nowotworem. Tak w tym przypadku to ciało ma usłużyć określonemu celowi, który jest zupełnie poza nami i który w momencie pojawienia się na świecie już staje się odrębnym bytem. To jest też z takiego filozoficznego punktu widzenia jest ciekawe. I tutaj akurat w tym fragmencie, który przeczytałam, ja kiedyś przeczytałam taką książkę Naomi Wolf, Mit urody. To jest książka, która gdzieś tam się wpisuje w bardzo feministyczny dyskurs, ale opowiada o pewnym takiej optyce patrzenia na ciało kobiety. To w jaki sposób jesteśmy jako kobiety gdzieś tam przez, czy przez jakieś ideologie, ale też przez rynek i przez marketing, narażane na taką nadmierną koncentrację na tym takim aspekcie wizualnym naszego ciała i że jest pewien określony model, w który trzeba się wpisywać. I on dotyczy kobiet w każdym wieku. Przypomniało mi się taki blog prowadzony na Facebooku, zdaje się, Humans of New York. I tam są zdjęcia różnych ludzi z Nowego Jorku, ogromnej metropolii. Bardzo często są to zdjęcia seniorów, ludzi starszych. Wszystkie są piękne. I nawet taki wizerunek starości, który szarujemy sobie na Facebooku między sobą, myślimy sobie, że starość może być piękna, ale ona też jest piękna w określony sposób. To nie jest zdjęcie kobiety, która jest zgarbiona i nie może się podnieść, tylko to jest piękna, po prostu taki odpowiednik.
Zadowolona z życia, tak. Kobieta.
W ekstrawaganckich ciuchach, na które może sobie w końcu pozwolić, bo jest szaloną seniorką, jest piękna, szczupła, ma długie, siwe włosy, zadbane, liśniące, jest umalowana wspaniale. To są po prostu modelki, tylko 50 lat starsze. podobny sposób ja też na przykład bardzo lubię, są takie biegi organizowane dla mieszkańców różnych miast, parkrun to się nazywa i akurat tam, gdzie ja chodzę, jest bardzo dużo, przyjeżdża seniorów, takich panów po 60, 70 właśnie w takich strojach sportowych, bardzo szybko biegają, szybciej ode mnie. Ja bardzo lubię z nimi kontakt, myślę sobie, to jest taki moment, w którym ta starość i ten lęk przed tym, że ja się starzeję,
odrobinę znika.
Odrobinę znika. Myślę sobie, Boże, chcę być taka jak oni i chcę być taka dziarska, chcę być taka przygotowana na to, co mnie czeka, tak jak oni. Moment pojawienia się dziecka, też z takiego punktu widzenia, z punktu widzenia właśnie egzystencjalnego, to jest taki moment, kiedy często pierwszy raz stykamy się w ogóle z przemijaniem, z tym, że jesteśmy śmiertelni, że tu nagle pojawia się nowe życie i zaczynamy zdawać sobie sprawę, że jesteśmy pokoleniem, które już wstępuje, już nie jesteśmy tym nastolatkiem, który cały świat jest przed nim, ale już są tu zobowiązania, a my już powoli tak pełnimy tą funkcję rodzicielską, ale powoli już się gdzieś tam usuwamy. Więc ciało tutaj jako taki nośnik tych informacji jakichś kulturowych i pełni bardzo ważną funkcję. I tak naprawdę ten kontakt z ciałem tej mojej bohaterki jest taki jedyny podstawowy, bo taki najbardziej może namacalny i pierwotny. W macierzyństwie ciało pełni ogromną rolę i gdzieś
bez tego ciała nie byłoby macierzyństwa.
Bez ciała nie byłoby macierzyństwa, ale to w jaki sposób ono jest, z niego się korzysta, w jaki sposób natura z niego korzysta, jest taki zupełnie jakby w drugą stronę niż to, w jaki sposób przywykliśmy myśleć o ciele kobiety. Jako takim też nośniku pewnych idei, pewnych takich formowania tego, jak ono powinno wyglądać, co jest atrakcyjne, co jest nieatrakcyjne.
Bardzo tak. Ważnym elementem, który pani poruszyła, i chyba, ja nie spotkałam się w literaturze współczesnej polskiej, to problem umów śmieciowych i tego, że kobieta staje twarzą w twarz z problemem, nie będę miała za co żyć, jeżeli urodzę to dziecko. Tylko etat daje tą gwarancję, że będzie można dostać jakieś pieniądze po urodzeniu dziecka. Umowa śmieciowa no po prostu się skończy i już. I koniec.
Tak, no jak gdyby gdzieś tam w takiej branży, w której ja się poruszam, czyli ja mieszkam w dużym mieście i też zajmuję się publicystyką. Wtedy, kiedy się pojawiało moje dzieci, też pisałam dużo, więc jakby mogłam to robić z domu. Ale gdzieś tam w takim świecie ludzi, którzy gdzieś tam mają do czynienia z branżą kreatywną, to jest absolutnie normalne, że nie ma się pracy etatu. Na etacie. Ewentualnie ma się kontrakt menadżerski, jak to się szumnie nazywa, co tak naprawdę w praktyce oznacza samozatrudnienie, założenie własnej firmy. Co też się wiąże z pewnymi ograniczeniami, bo zawsze trzeba mieć kasę na to, żeby ten ZUS i podatki, jeżeli ma się przychody, zapłacić. To jest zdecydowanie coś, co różni nas od tego pokolenia, które było wcześniej.
No jestem od pani 10 lat starsza i właśnie już problem ten nie dotykał mojego, powiedzmy, pokolenia, ale matki lat 80., tak to nazwę, urodzone w latach 80., one mają ten problem umów śmieciowych, że,
tak,
jest ich główna umowa, na której są zatrudniane.
No tak się dzieje i jak gdyby to też jest jakiś taki dodatkowy element, którym można te matki dyscyplinować i ta bohaterka słyszy taką wypowiedź, no jak to, przecież nie pracujesz na etacie, jak ty sobie poradzisz? Mimo, że ona nawet o tym nie myśli, no bo po prostu wchodzi w tą sytuację i no co zrobi? No chce urodzić dziecko, próbuje się w tym odnaleźć, ale jest to ważny aspekt też jakby takiego poczucia bezpieczeństwa, takiego na przykład zaufania do partnera, z którym się jest, do męża, do ojca dziecka, że on będzie w stanie, czy on tej sytuacji, no nie wiem, nie wykorzysta. Przecież sytuacja, w której kobieta zaczyna być zależna finansowo od swojego partnera w momencie urodzenia się dziecka, to jest też często sytuacja, w której na przykład zaczynają pojawiać się duże problemy z gatunku przemocy. Kiedy właśnie jedna strona zaczyna być, jest słabsza, jest zależna.
No i musi się oprzeć choćby finansowo.
Musi się oprzeć finansowo. Natomiast to podobnie jak jakby wiele, wiele rzeczy, które może służyć jako ten taki bicz. I jakby ta bohaterka kręci na siebie trochę te bicze, bo jest w takim stanie depresyjnym, w takim stanie, kiedy rzeczywiście bierze na siebie wszystkie ciosy, które możliwe, które gdzieś tam mogą na nią potencjalnie spaść, bądź spadają. To jest jakby kolejny kamyczek do ogródka, że no nie mam tego bezpieczeństwa finansowego i tak naprawdę co ja mam ze sobą zrobić, czy ja chcę pracować tutaj. Moja praca tak naprawdę jest bez sensu. To się pojawia, że ona tam montuje jakieś filmiki dla producenta kociej karmy, przecież to jest taka praca, którą można sobie wmawiać, że jest to praca ważna, potrzebna, ale w momencie, kiedy gdzieś tam dochodzi do aż tak silnej weryfikacji, zmiany w ogóle optyki i kiedy na przykład jesteśmy w kryzysie, to zaczynamy dostrzegać jakiś taki bezsens i absurd tego, czego do tej pory wykonywaliśmy. Ona chce wrócić do pracy i chce pracować, chce być tą osobą, którą była, ale tak naprawdę nie wiadomo, czy czuje jakiś sens tej pracy. No to jest też taki moment, w którym kobieta, która ma tą przerwę związaną z urodzeniem dziecka, przerwę w pracy zawodowej, bardzo często też weryfikuje to, co chciała robić do tej pory i otwiera firmę albo przebranżowuje się. Tak.
Często pani pisze w tej książce o mamusinych firmach, czyli kobietach, które wpadają nagle na pomysł, że będą zarabiały na swoim, tak w cudzysłowie, będą zarabiały na swoim macierzyństwie, czyli zakładają firmę, która produkuje coś dla dzieci albo coś dla mam.
No to akurat jest to bardzo jakaś taka rozsądna strategia biznesowa. Tych firm jest rzeczywiście bardzo dużo. Zwłaszcza wśród takich osób, które gdzieś z tych takich podobnych kręgów, z których wywodzi się bohaterka, czyli takich osób, powiedzmy, z klasy średniej, które gdzieś tam nie były rzeczywiście źle sytuowane. No ktoś, na założenie takiej firmy może sobie pozwolić ktoś, kto ma jakiś tam jeszcze dodatkowy dochód, prawda? Albo ma partnera, który
pracuje.
Albo
ma partnera, który na przykład zasponsoruje początek firmy.
Też, albo rodzinę gdzieś tam. No różnie z tym bywa. I to jest tak, że to wszystko, wydaje mi się, że to nie jest jakieś takie, że tutaj słowami bohaterki, ja to traktuję tak ostro i strasznie to po prostu z buta traktuję. Uważam, że to jest jakieś tylko i wyłącznie dostrzeżenie pewnego zjawiska, że właśnie na takim etapie tej zmiany, tego kryzysu, takiej tożsamości szukamy. Nieraz szukamy w dobrą stronę, nieraz w inną. I nieraz są pewne takie ścieżki, które gdzieś wykorzystują ten moment tego, że ktoś jest w takim momencie poszukiwań i gdzieś pojawiają się właśnie na przykład jakieś kursy biznesu dla młodych matek i ktoś na tym żeruje. Ostatnio widziałam koleżankę, która jest psychoterapeutką, wkleiła na Facebooka coś takiego, że internetowy kurs psychoterapeutyczny dla młodych matek. Zostań dobrą mamą. 89 zł. Webinarium. I że tylko tam dostęp do jakichś tam 5 lekcji. Nawet nie to, że jakieś spotkanie, gdzie się twarzą z twarz spotykasz.
Tylko wszystko przez internet.
Po prostu, myślę, że to już był taki już szczyt wszystkiego.
Taka emigracyjna pisarka Agnieszka Polska, ona z kolei założyła przedszkole, bo stwierdziła, że po prostu chce przebywać ze swoimi dziećmi.
No to jest super pomysł.
Chce także mieć czas na pisanie. Czasami są to bardzo pozytywne rzeczy.
Tak,
aczkolwiek, jak jej dzieci wychodzą już właśnie z wieku przedszkolnego, mówi, że myśli już o innym biznesie.
Tak,
bo
to
jest biznes na jakiś moment, tak, w moim życiu. Brak pieniędzy, brak czasu. Te wszystkie jakby elementy pani zawiera i konfrontuje właśnie z tymi centrami handlowymi, które są takim momentem małego odpoczynku. I żeby to pokazać, chciałabym poprosić panią o kolejny fragment z tej książki. Właśnie centrum handlowe jako taka oaza spokoju.
Znajdującą się najbliżej miasteczka Galerią P, lubię chyba najbardziej ze wszystkich znanych mi centrów handlowych. Jest mała, ale zawiera delikatesy, dom towarowy z danimi ciuchami, 3 sklepy meblowe, duży sklep z zabawkami oraz market elektroniczny. Jest też piekiełko, piekielnie droga i duszna sala gimnastyczna dla małych dzieci, której jedynym atutem jest to, że jest i że grają w niej muzykę dość cicho. Na parterze zaraz za obuwniczym znajduje się para oszklonych drzwi, za których widać nieużytki. To miejsce jest jak zaczarowany portal. Za szybą jest albo skwar i spalona słońcem trawa, albo jesienno-zimowo-wiosenna, otępiająca zimna polska pora roku. W centrum handlowym, w kontraście do panujących na zewnątrz warunków atmosferycznych, jest chłodno bądź też ciepło. Budynek jarzy się dyskretnym światłem, szemrze cicho, kojąco. Mój syn też bardzo lubi centrum handlowe w P. Z tylnego siedzenia, z wysokiego fotelika dobiega jego dziecinne, ciche. Wow, ale super. Kiedy z zaciemnej ściany niskiego mazowieckiego lasu wyłania się feria rozżarzonych kasetonów z nazwą galerii. W środku czas zwalnia, zasysa się do środka. Nawet mój łatwo pobudzający się do szaleństw i płaczu 2-letni synek daje się nieść łagodnemu arkadyjskiemu nurtowi. Wchodzi do sklepu z odzieżą i daje sobie przymierzyć czapkę. Dziecko, za którym chodzę w te i we w te, usprawiedliwia moje szwędanie się po budynku. Nie mam nic do kupienia, poza tym, co mam już w torebce. Nie mam za bardzo pieniędzy na godzinę w sali gimnastycznej dla małych dzieci, która zawsze zamienia się w 2,5 godziny i 50 zł. Nie mam nawet tych 50 zł, a nawet jeśli mam, to muszą one natychmiast posłużyć do cerowania kolejnej dziury w naszym gospodarstwie domowym. Dziury, przez którą uciekają pieniądze, czas i samozadowolenie. Chodzę tutaj, po tym małym hrabstwie, mini miasteczku pod dachem, mijając nielicznych ludzi, odziana w porwane dżinsy i kłapiące obciachowe, odklejające się podeszwą botki. Za to dziecko wygląda nie najgorzej. Ma nową kurtkę, buty kupione w sklepie internetowym nocą, kiedy ceny są najniższe. Od razu dostrzegam je. Inne one. One, tak jak ja, z dziećmi. Może ze schludnym wózkiem, może z jeszcze nieszkolną gromadką. Słyszę, jak rozmawiają z nimi łapczywie. Mówią głosami spokojnymi, nużącymi, czasem podbitymi zupełnie nieadekwatną, nagłą emocją. Głównie złością, zniecierpliwieniem albo nadnaturalnym śmiechem. Mówią i mówią. Może chciałyby przed anonimową publicznością pokazać ten bogaty zasób słów, którymi posługują się ich pociechy, myślę złośliwie. A może po prostu odruchowo rozmawiają całymi dniami pozbawione innego niż własne dzieci towarzystwa. No, Mareczku, ale proszę ubrać czapkę. Nina, chyba zgubiłaś swojego kucyka pony. Ale nie kładź się na ziemi, zaraz ci dam 2 złote na karuzelę. Wituś, najpierw Słomka, o tak, przebij i możesz pić, proszę. Zdania wypowiadane mimochodem, monotonnym, trochę wyższym niż normalne głosem. Znam każde z nich. Czasem słucham siebie z pewnym zawstydzeniem, gdy wypuszczam je z ust. Nie znaczą kompletnie nic, są bułkami pary, w których grzeją się moje dzieci. Ciepły gdak, upewniający potomstwo, że jestem w pobliżu. Czuwam, a jeśli coś będzie nie tak, coś zagrozi, zmartwi albo przestraszy, natychmiast zareaguję. Gdaczę do córeczki od rana, mówię do syna od momentu pobrania go z przedszkola aż do chwili, gdy zaśnie. Wieczorem mam zdarte od gadania gardło i niejasne wrażenie, że to nie był mój głos. To nie jest mój głos. Jak to jest możliwe? Bardzo rzadko zdarza mi się spędzić wolny czas z dala od dzieci. Zaczynam rozmowy z kimś dorosłym i zażenowana milknę w połowie zdania. Wydaje się sobie zbyt natarczyła w dyskusji, zbyt podniecona, jak szczeniak wypuszczony w wysoką trawę i łaszący się z wywalonym językiem do znudzonego właściciela. Kim jest ta osoba, która gdacze? Jakim głosem powinnam mówić teraz? Nasłuchuję monotonnych, jednostajnych rozmów matek i dzieci w P, łagodnych jak szmer sztucznej fontanny w alejce głównej.
Mamy tutaj od razu też problem jakby takiego psychicznego uspokojenia dziecka i tego, że mama jest w pobliżu, które Lucyna Nowak, bohaterka książki, zaobserwuje. Skoro mówimy o Lucynie Nowak, jest to pani pierwsza książka debiutancka i pojawia się od razu pytanie, na ile gdzieś czerpała pani ze swojego życia, a na ile jest to wyraz jakiejś kwerendy wśród innych matek, czy też rozmów z innymi matkami?
Od wielu, wielu lat mam obsesję na punkcie for internetowych. I po prostu to jest taki uzależnienie troszeczkę kompulsywne. Natomiast ja bardzo dużo z tych forów się dowiaduję o świecie. I zawsze jest tak, że jest ta pierwsza warstwa, do której docierają na przykład osoby, które gdzieś tam chcą się tym zainteresować. Co ludzie myślą o czymś tam i o czymś tam. Wyszukują różne fory. Już na przykład znam takie, jakby też takie branżowe, bardziej macierzyńskie, na przykład fora na przykład dla katolickich małżeństw też są takie fora bardziej liberalne, są fora zorientowane na to, jak karmić piersią, są fora zorientowane na to, jak karmić piersią powyżej trzeciego roku życia. Wszystko tam się znajdzie. Oprócz tego są grupy na Facebooku zamknięte, gdzie też trwają dyskusje i to bardzo też są ciekawe miejsca. Od lat jestem bywalcem takich for i uważam, że oczywiście w pierwszej warstwie, kiedy się rozmawia na pewne tematy, zwłaszcza macierzyńskie, gdzie matki też stosują jakąś tam swoją autokreację albo w ogóle nie są to matki, co w przypadku for jest też możliwe, bo są to po prostu trolle, osoby, które się podszywają i prowokują innych poprzez wpuszczenie
swoich wpisów
i jakichś tematów, które są na przykład kontrowersyjne. Ta pierwsza warstwa to jest taka ogromna autokreacja, mi się wszystko udaje, ja wszystko potrafię, moje dziecko w ogóle jadło z pierwszej do piątego roku życia, ja zrobiłam doktorat i jeszcze
sprzątałam. Jestem ekologiczną mamą.
Jestem ekologiczna, mam 6 dzieci i mąż mi nigdy nie pomagał i w ogóle jak ty możesz narzekać. Ciekawe też są same wyobrażenia, jak banalizowanie tego, jak ludzie wyobrażają sobie, że na przykład postępuje idealna kobieta, idealna matka. To jest absolutnie nie do pogodzenia i ten ideał po prostu sięga jakichś aż takich wyżyn po prostu i logistyki, i, no, które po prostu żyjącą kobietę, która nie ma jakieś tam swoje potrzeby, na przykład potrzebuje czasem się przespać albo jeść, no to po prostu jest nie do wykonania. Z drugiej strony pojawia się tam bardzo wiele takich historii, które po prostu czuć prawdą i czuć jakiś taki rodzaj desperacji, rozpaczy i poszukiwania pomocy i też ogromnej samotności. Gdzieś tego rodzaju komunikaty, one bardzo, bardzo mocno mi utkwiły. Bo ja jakby też kiedy się urodził mój pierwszy syn, bardzo dużo zaczęłam właśnie czytać znowu tych for i miał kolki, więc musiał być bardzo dużo noszony w takiej huście do noszenia dzieci. To był super na niego sposób. Ja siedziałam na takiej piłce. Ja to pokazuję teraz w studiu, jak skakałam na tej piłce z tym synem. No i po prostu wtedy mąż mi dał w prezencie smartfona, żebym sobie mogła korzystać z internetu, nie wyciągając komputera. Więc ja po prostu siedziałam, czytałam sobie te fora na tej piłce, jak mi te litery skakały. Jakoś tak, żeby już po prostu...
Dwa w jednym albo trzy w jednym.
Dwa w jednym. Więc ja gdzieś tam odkryłam albo na przykład chodziłam z wózkiem i kładłam sobie książkę na wierzch. Potem dostałam Kindle, ale go zepsułam. No w takim razie te książki, te takie mobilne urządzenia z internetem bardzo gdzieś tam pomogły w moim macierzyństwie i o poszerzaniu tego tematu. I w pewnym momencie miałam wrażenie, że wchłonęłam tyle informacji, tyle jakichś książek na ten temat, tyle właśnie tych for internetowych, tyle grup dyskusyjnych na Facebooku, gdzie próbowałam jakąś taką atmosferę emocjonalną takiej czegoś pomiędzy desperacją, jakąś taką usilną autokreacją, czegoś oddać, ja już po prostu nie mogłam i musiałam coś z tym zrobić.
No, przelać to na papier,
musiałam
tak
jakoś sobie tak autoterapeutycznie, bo też nie wiedziałam jakby co z tym nadmiarem emocji takich też cudzych zrobić. Także gdzieś tam zaczęłam to przekształcać w pisaniu.
W portret Lucyny Nowak.
Oczywiście na pewno jest jakaś tam część, która jest moja bardziej, ale to myślę, że to już jest słodka tajemnica każdego pisarza i są też tacy, którzy twierdzą, że jakby pewnych rzeczy, które są poruszające w literaturze, nie da się zmyślić. albo się obserwuje u kogoś, a jeżeli się obserwuje, jeżeli ktoś, kto pisze, obserwuje tą rzecz u kogoś, kogo ma w bliskim otoczeniu, to też musi jakby zrobić to tak umiejętnie, żeby ta osoba się nie domyśliła, że to jest o niej. Natomiast na pewno tak, ta bohaterka ma, ona ma depresję poporodową, którą stwierdza lekarz. Ja też byłam w takiej sytuacji, że ja bardzo szybko zaczęłam leczyć tą depresję. Też pomogła wsparcie moich bliskich, którzy powiedzieli, słuchaj, no już pora, bo widzę, że odlatujesz.
Na końcu zamieszcza pani takie słowo od autorki, czyli od pani. I tam ciekawe statystyki są, że nawet 1 do 2 kobiet na 10 ma tą depresję poporodową.
Tak.
A 70-80% odczuwa jakieś zaburzenia nastroju, obniżenie nastroju po porodzie.
No bo to jest reakcja fizjologiczna, bo w momencie, kiedy jesteśmy w ciąży przez 9 miesięcy, mamy podwyższone poziomy tych żeńskich hormonów, głównie estrogenu i po prostu na przykład to sprawia, że kobietom w ciąży nie wypadają włosy w ogóle. Tak jak normalnie nam ileś set dziennie włosów wypada, tak te włosy w ciąży potrafią być piękne. Cera nieraz promienieje. Czasami nadmiar tych hormonów sprawia, że na przykład cera się też psuje, ale wszystko zależy od jakichś indywidualnych uwarunkowań. No i w tym momencie, kiedy łożysko się rodzi razem z dzieckiem, tych hormonów zaczyna od razu brakować i to też tak samo jak bardzo wiele innych sytuacji związanych z hormonami wpływa na nastrój, także jest to jakby kwestia fizjologiczna, że ten czas połogu, on w różnych kulturach jest właśnie bardzo podobnie traktowany jako czas takiej, że ta matka dochodzi po prostu do siebie i nieraz po prostu zachowuje się irracjonalnie i nawet w pewien sposób prawo to reguluje, o czym też wspomniałam w tym posłowie, że na przykład kobieta do 6 tygodni po urodzeniu dziecka nie jest do końca traktowana jako poczytalna i przez sąd może być na przykład uniewinniona z tytułu jakichś tam wykroczeń, przestępstw. Ja tu pisałam o dzieciobójstwie, ale że
ale mogą być
to
inne też rzeczy. Jej się będzie wydawało, że to jest racjonalne, a to nie będzie racjonalne.
No jest to sprawa hormonalna, tylko że u niektórych kobiet ten stan, być może gdzieś tam w połączeniu, że ten szok, że właśnie urodziło się moje dziecko. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje, jest wielka tajemnica oczywiście. Przekształca się w taki stan bardziej długotrwały, który jest dużo, dużo bardziej jak gdyby też niebezpieczny i też dla niej i dla jej rodziny, który gdzieś tam raz, że może być związany z takim kryzysem właśnie, czy niedospania, czy kryzysem egzystencjalnym, a dwa, że też po prostu jest depresją, którą należy leczyć po prostu.
Należy udać się do specjalisty. Sama książka w wymowie jest, momentami miałam takie wrażenie, taki bunt w sobie. Ojej, jaka antyreklama macierzyństwa. Ale kiedy człowiek jakby pominie i popatrzę tą książkę jako właśnie taki, no manifest znowu użyję tego słowa, ale jako protest. Zauważcie nas, taki apel wręcz. Zauważcie nas, matki Polki, które urodziły się w latach 80., w tej chwili pracują na umowach śmieciowych. To jest to pierwsze pokolenie, które nie doświadczyło gdzieś tam PRL-u, które było pakowane. Wy teraz możecie wszystko, tak? Wy możecie wszystko, bo wy urodziliście się już praktycznie w wolnej Polsce, bo nie czuliście już tego PRL-u tak naprawdę w latach 80.
No tak, i gdzieś w tej atmosferze takiego pompowania, że właśnie każdy jest kowalem własnego sukcesu, własnego losu.
I was już nie ogranicza komuna, tak?
Tak, nic nas już nie mam żadnej wymówki. What's your excuse? No excuse. Bo jesteście się z wolnej Polski, zdobyliście wykształcenie, czy zdobyliście.
Jesteście po studiach, macie cały świat otworem, znacie języki.
Czemu narzekacie? Nie? Gdzieś w tym dyskursie takim nie ma miejsca na poczucie porażki, nie ma miejsca na kryzys, nie ma miejsca na coś, co jest po prostu takie mało reklamowe. Jest miejsce oczywiście na jakiś magazyn lifestyle'owy, w którym na drewnianej podłodze dziecko bawi się ekologicznymi zabawkami, tam mama w dresie oczywiście za 300 zł tam sobie leży i myśli o tym, jak założyć własną firmę. Nie ma miejsca na ten taki, jakby jeżeli chodzi o tematy twórczości, która mnie gdzieś tam stymuluje, to są takie opowieści osób, którym się ani takich spektakularnych przegranych, ani takich spektakularnych wygranych. To takich ludzi, którzy po prostu gdzieś tam są. Wydaje mi się, że tacy ludzie też tworzą historię. Bardzo często takimi osobami są kobiety, które gdzieś tam bardzo mocno w codzienności są osadzone, jako też tak kulturowo. Wydaje mi się, że to też może dać jakiś taki wyrazisty portret pewnego okresu historycznego nawet. W jaki sposób takie osoby, które w sumie są tak średnio istotne z punktu widzenia ważnych wydarzeń, prawda, jakichś epokowych przełomów, odkryć, tylko są takie, co po prostu są, rodzą dziecko. Że to jest tak naprawdę istotne doświadczenie tego czasu i z perspektywy takiego bohatera można oglądać ten świat gdzieś tam patrząc na jakieś takie inne, bardziej spektakularne wydarzenia, które się teraz dzieją. i zastanowić się na przykład nad tym, co do tego doprowadziło, że coś tam się stało, ponieważ głos takiej osoby, która jest zupełnie jakby niezwiązana z tym, co się dzieje, gdzieś tam sobie żyje w jakimś swoim świecie, może się przyczynić do jakiejś tam diagnozy i refleksji. Tak mi się wydaje. No, nie wiem, może tak być.
Myślę, że tak, bo tak jak pani mówiła, pomyślałam sobie o matkach, które w XIX wieku wychowywały polskie dzieci. Często po powstaniach na przykład nie było mężczyzn, więc one nie dość, że musiały udźwignąć problem finansowy, to jeszcze musiały także udźwignąć wychowanie tych dzieci. I to są takie ciche bohaterki, których opisów nie znajdziemy w książkach do historii. Więc pani książka jest takim właśnie wyrazem, głosem po prostu tych matek. Dziękuję bardzo za wizytę w studiu.
Również dziękuję.
Przypomnę, gościem wspólnego czytania z Radiem Gdańsk była pani Natalia Fiodorczuk, autorka książki pod przewrotnym tytułem Jak pokochać centra handlowe, a żeby przekonać się, dlaczego trzeba pokochać te centra handlowe, trzeba sięgnąć po tą książkę. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.